Owczarek.
Cezary Łasiczka, program Owczarek. Telefonicznie moim gościem jest pan Jan Szczodrowski, prawnik, wykładowca w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Kolegium Civitas w Warszawie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj zajmiemy się nie tak bardzo zawartością umowy ACTA, chociaż także o tym troszeczkę, ale procedurami, procedowaniem takich umów międzynarodowych. Czy zacznę od tego, czy Polska mogła takiej umowy nie podpisać?
Polska może nie podpisać umowy ACTA w tym zakresie, w jakim ona jej dotyczy. W teorii oczywiście, z tego względu, że jak wiemy, ACTA jest umową, która jest umową tak zwaną mieszaną, gdzie kompetencje do negocjacji, zawierania będzie posiadała tak Unia Europejska, jak i państwa członkowskie. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, będzie posiadała w ramach tak zwanej lojalnej współpracy zobowiązanie do nieprzeciwstawiania się celom, które wynikają z jej członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach tych celów będzie się również, powiedzmy, mieściło wdrożenie tej umowy, która zostanie wcześniej podpisana i zostanie potwierdzona przez Unię Europejską i państwa członkowskie.
Czyli teoretycznie mogła Polska tej umowy nie podpisać, ale to w pewnym sensie przeczy jak gdyby istnieniu czy egzystowaniu Polski w Unii Europejskiej, bo jeżeli Unia Europejska decyduje się taką umowę podpisać, to Polska też powinna.
Tak jest. I oczywiście jeszcze w ramach naszej obecności w Unii Europejskiej i decyzji, które podejmujemy w łonie Rady, tutaj mamy możliwość zablokowania decyzji Rady, tak? I teoretycznie istnieje możliwość zablokowania w ogóle podpisu w imieniu całej Unii, ale domyślamy się, jaka jest waga polityczna tego rodzaju działań.
Kto negocjuje tego typu umowy? Pytam też także, kto negocjuje umowę ACTA, bo różne informacje pojawiają się w mediach. Jedne mówią o tym, że było kilka sesji, na których siedem sesji, na których ta umowa była negocjowana. Polskich przedstawicieli tam nie było. Inni mówią, że no, mieliśmy jakiś wpływ jeszcze. Inni mówią, że nawet po podpisaniu możemy zmieniać jej treść. Kto negocjuje tę umowę, zanim zostanie podpisana? I czy po podpisaniu można cokolwiek w niej zmienić?
Ta umowa należy do tak zwanej wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej. To jest bardzo szczególna dziedzina, która no już od początku istnienia Unii Europejskiej jest domeną Komisji Europejskiej i nie inaczej było w tym przypadku. To jest właściwie w całości kompetencja wyłączna Unii, czyli tutaj Komisja w ramach właśnie tej zewnętrznego aspektu rynku wewnętrznego, jak często nazywa się wspólną politykę handlową. Komisja posiadała kompetencje do prowadzenia tych negocjacji. Ale to też nie było tak, że ona to dokonywała zupełnie samodzielnie, ponieważ negocjator czyni to dokładnie na podstawie bardzo precyzyjnego mandatu, który wcześniej został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. I tu rzeczywiście, jako członek tej Rady, jako nasz minister, który w tej Radzie zasiadał, miał oczywiście wpływ na to, jaka ta treść mandatu była i w jakim zakresie, jaki luz negocjacyjny też przyznaliśmy negocjatorowi i jakie zapisy się tam miały znaleźć. Także w tym zakresie oczywiście mieliśmy taką swobodę, mieliśmy jakieś możliwości wpływu na to, co się tej komisji pozwalało, prawda? No i ten drugi etap, czyli właśnie teraz, to się dzieje w tej chwili, czyli po pierwsze decyzja o po pierwsze podpisie, tak, a po drugie o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, czyli jak to się potocznie mówi, o zatwierdzeniu tej umowy. No tutaj też mamy teoretycznie wpływ, prawda, bo w ramach Rady, tak jak już wspomniałem przed chwilą, możemy taką decyzję zablokować. I trzecia rzecz, a to jest bardziej już powiedzmy nie bezpośrednio, no to nasi europosłowie, czy też posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy jako część tego ciała ustawodawczego, prawodawczego Unii Europejskiej, też mają wpływ na to, co się będzie z tą umową działo w Parlamencie Europejskim i jak wiemy, Parlament Europejski aktę akurat będzie zatwierdzał w całości, czyli to nie jest tylko i wyłącznie konsultacja, ale jest to procedura zgody, czyli Parlament musi wyrazić swoją zgodę. Jeżeli Parlament zgody nie wyrazi, ta umowa nie będzie mogła być podpisana przez Unię Europejską. I o tyle, o ile nasi, tak jak powiedziałem, nasi, czyli wybrani na terenie Polski posłowie do Parlamentu Europejskiego mają wpływ na to, co dzieje się w parlamencie, o tyle też możemy powiedzieć nie bezpośrednio, jakieś jest przełożenie na to, co się z tą umową stanie.
A ta umowa została przez Polskę podpisana. Co to oznacza? Czy ona jest ważna? Jeżeli jest ważna, to w jaki sposób? Czy...
W momencie przyjęcia decyzji przez Radę Unii Europejskiej, tak, to jest decyzja wspólna Rady Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, czy jakby to za jednym zamachem załatwia się przystąpienie do tej umowy, tak jak wspominałem, Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, właśnie z tego względu, o czym wspominałem na początku, że jest to ta kompetencja dzielona. Od tego momentu, złożenia tych instrumentów ratyfikacyjnych i wejścia tej umowy w życie dla sygnatariusza w postaci Unii i państw członkowskich, ta umowa staje się integralną częścią
porządku prawnego
Unii Europejskiej.
Z ważnością ponad ustawami. I ona jakby bierze precedencję nad ustawami.
Ona bierze nie tylko precedencję nad ustawami, to znaczy dokładnie nie precedencję, a jest zasada prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym, ale ona jest też, proszę pana, ponad nawet dyrektywami i rozporządzeniami unijnymi. Tak to się określa, że w hierarchii norm ona będzie nawet powyżej tych tak zwanych aktów wtórnych prawa europejskiego, czyli dyrektyw i rozporządzeń. Tutaj oczywiście to nie będzie miało w tej chwili większego znaczenia, bo ustawodawstwo unijne w tej chwili jest w pełni zgodne z tym, co w akta wprowadza, także nie ma tutaj żadnego konfliktu. Natomiast jeżeli chodzi o porządek krajowy, no to patrząc z perspektywy Unii Europejskiej, możemy jeszcze na to jeszcze spojrzeć oczywiście z perspektywy Trybunałów Konstytucyjnych państw członkowskich, ale patrząc z perspektywy Unii Europejskiej, to państwa członkowskie będą zobowiązane na zasadzie wykonywania tak zwanej zasady lojalnej współpracy podejmować wszelkie działania, które będą zmierzały do osiągnięcia celów, które w tej umowie zostały zapisane. I co więcej, to jest przedmiotem sporu w doktrynie, ale można to co do umów dotyczących praw własności intelektualnej powiedzieć, że jeżeli w tej umowie znajdą się zapisy precyzyjne, wystarczająco precyzyjne, bezwarunkowe, określające jasno obowiązki bądź prawa dla jednostek, to będzie nawet możliwość powoływania się taką umową międzynarodową zawartą przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie przed sądami krajowymi. Oczywiście to nie jest automatyczne, to musiałoby dalej być przedmiotem postępowania i wyjaśnienia, ale w teorii taka możliwość istnieje, jeżeli te przepisy byłyby wystarczająco bezwarunkowe i precyzyjne.
Co się stanie, jeżeli polski parlament nie ratyfikuje tej umowy, a Parlament Europejski ratyfikuje?
Ja myślę, że tutaj musimy rozgraniczyć sobie akta w takim zakresie, w jakim ona mówi o zobowiązaniach Unii Europejskiej, a w takim, w jakim mówi o zobowiązaniach państw członkowskich. Jak się dobrze wczytać w akta, a tam się znajdują bardzo konkretne zapisy dotyczące na przykład odpowiedzialności karnej czy procedury karnej i tutaj Komisja Europejska bardzo konsekwentnie odmawiała założenia, czy też powiedzmy potwierdzenia, że w tym zakresie właśnie, w jakim ta umowa dotyczy tych procedur, tej procedury karnej, umów, przepisów karnych, tak, tych sankcji, które tam są przewidziane, żeby to było kompetencją Unii Europejskiej. To zostawiono państwom członkowskim. Chociaż teoretycznie Unia też miałaby podstawę prawną, żeby tutaj sobie też takie kompetencje przyznać. To jest artykuł 83 Traktatu o funkcjonowaniu, który daje Unii możliwość przyjęcia środków karnych o tyle, o ile są one potrzebne dla osiągnięcia celów innych instrumentów prawnych. Tak jak mówiłem, tutaj zostało to zdecydowane inaczej, zdecydowano, że to będzie kompetencja państw członkowskich. No i w takim zakresie Polska mogłaby się ewentualnie uchylić, tak, od podpisania tych przepisów. Ale nie zapominajmy o tym, że w polskim porządku prawnym istnieją w tej chwili już instrumenty, które umożliwią skuteczne wykonywanie tej umowy międzynarodowej. Czyli tak naprawdę nie potrzebujemy dodatkowo przyjmować żadnych dodatkowych przepisów, żeby ta umowa była skutecznie egzekwowana.
Pojawiają się głosy, zbierane są podpisy pod poparciem dla referendum krajowego. Czy takie referendum ma jakikolwiek sens? Czy ono ma możliwość cokolwiek zmienić?
Tutaj, tak jak mówiłem na wstępie, w takim zakresie, w jakim one dotyczą aktów polskiego parlamentu, tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zobowiązania wynikające z członkostwa Unii Europejskiej i tego już po podpisaniu takiej umowy, tak, przez Unię Europejską, po złożeniu instrumentów ratyfikacyjnych, no to się będzie zupełnie kłóciło z celem, ponieważ w momencie wejścia tej umowy w życie dla UE i państw członkowskich na Polsce będzie ciążył obowiązek wykonywania postanowień tej umowy. I co więcej, Polska będzie mogła być teoretycznie pozwana przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewykonywanie postanowień tej umowy.
Czyli rozumiem, że tutaj lepszą drogą byłoby naciskanie na europosłów, aby tej umowy nie ratyfikowali.
Patrząc na zakres przedmiotowy tej umowy i procedurę, w jakiej ona została przyjęta, to zdecydowanie większy wpływ mamy tutaj za pośrednictwem Unii Europejskiej.
To
tak?
Odwróćmy w takim razie to równanie. Co się stanie, jeżeli Parlament Europejski nie ratyfikuje tej umowy, a umowę na przykład polski parlament ratyfikuje?
No w takim układzie, wie pan, to ona straci swój sens, bo ta umowa jest, jeżeli, nie wiem, można tej chyba matematycznie tego odzwierciedlać, ale ona jest w 99% jednak przez Unię zawierana. Czyli de facto odrzucenie jej przez Unię będzie, właściwie podejrzewam, kończyło jej żywot tak w całości. Tak mi się wydaje intuicyjnie, że to będzie tak, że to po prostu jest raczej wtórne. Nasz parlament tutaj ewentualnie wszystkie decyzje, które zostaną podjęte na szczeblu krajowym, one będą wtórne w stosunku do tego, co zostanie najpierw zdecydowane na poziomie Rady.
Czyli w instytucjach europejskich akta jak gdyby musi zostać odrzucona czy nieratyfikowana po to, żeby miał to jakikolwiek sens?
Pamiętajmy, że mamy zarówno Radę, prawda? Tutaj została uzgodniono, tak więc już parafowanie tej umowy nastąpiło, to zresztą w czasie polskiej prezydencji, tak? 25 listopada nastąpiło parafowanie, czyli uzgodniono treść. No i teraz też na zasadzie, wie pan, tutaj tak zwanych usprawiedliwionych oczekiwań prawa międzynarodowego należałoby oczekiwać, że Rada Unii Europejskiej rzeczywiście wyrazi tą zgodę, nie? Bo jak już powiedziało się A, B, C, D, powiedzmy nawet się powiedziało do W, bo jesteśmy na tym etapie, jeżeli chodzi o negocjacje tej umowy, to z perspektywy prawa międzynarodowego należy powiedzieć też Z. Oczywiście teoretycznie dalej istnieje możliwość, że to zostanie odrzucone, tak? Słyszeliśmy o zamieszaniu, o tym, że wiodący komitet w parlamencie, przepraszam, raporter, który był tą osobą, która miała rekomendować parlamentowi, tak, przyjęcie na sesji plenarnej właśnie tego stanowiska o wyrażeniu zgody, wycofał się z tego. To oczywiście nie oznacza, że ten proces zostanie zablokowany, zostanie wyznaczony po prostu nowy, tak, raporter, który przygotuje ten raport, ale to pokazuje, że no, podejrzewam, parlament jest daleki, tak, od jednomyślności, jeżeli chodzi o wyrażenie zgody na tego rodzaju umowę. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, proszę pamiętać o tym, że rzeczywiście parlament tutaj posiada prawo, tak jak pan mówi, weta, tak, czyli odrzucenia tej umowy w całości, czyli wystarczy, że wystarczająco duża większość się posłów znajdzie i ta cała umowa nigdy w życiu nie zostanie przyjęta przez UE.
Czyli jeżeli są tacy, którzy chcieliby, aby akta nie weszła do polskiego porządku prawnego lub żebyśmy nie musieli stosować się do jej zapisów, takie osoby, takie organizacje, takie instytucje powinny naciskać na parlamentarzystów, na europosłów.
Ja myślę, że to jest największe przełożenie, prawda?
No mając nadzieję, że tym razem będą wiedzieli, za czym głosują.
Tak, tylko że proszę pamiętać, że w Parlamencie Europejskim nie reprezentujemy w takim ścisłym tego słowa znaczeniu interesów danego państwa członkowskiego, tak? Parlamentarzyści są podzieleni na grupy polityczne, tak? Według orientacji poglądów politycznych. I to kryterium narodowe nie zawsze musi być, nie musi być decydujące. I właśnie przeciwnie, jeżeli spojrzeć na to, jak się przyjmuje w procedurze, czy właśnie tego współdecydowania, czy w przypadku zawierania umów międzynarodowych, wyrażania zgody na umowy międzynarodowe, to de facto te bloki, gdzie się zdobywa większość w parlamencie, one nie są budowane według osi krajowych, narodowych, tylko są budowane według kolorów politycznych. Także tutaj myślę, że trzeba by myśleć szerzej niż tylko o polskich parlamentarzystach. Szeroko pojęci parlamentarzyści, którym mogłoby być teoretycznie na rękę, czyli mogłoby im zależeć na tym, żeby ta umowa nie została przez Unię podpisana, no musieliby się zjednoczyć. I też proszę nie zapominać, że to byłoby też poniekąd sprzeczne z tym, co parlament już zrobił, bo parlament po zakończeniu negocjacji wyraził w rezolucji swoją aprobatę dla tego, co udało się osiągnąć.
W listopadzie 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie monitorowania i filtrowania wiadomości. Według ekspertów European Telecommunications Network Operators Association te zapisy, które wprowadza ACTA, mogą prowadzić do narzucenia operatorom konieczności wprowadzenia rozwiązań filtrowania treści. I eksperci uważają, że orzeczenie ETS-u praktycznie uniemożliwia wprowadzenie takiego mechanizmu w krajach, które przyjęły kartę praw podstawowych.
Tak, to bardzo się cieszę, że pan tą sprawę przywołał. To jest sprawa Scarlett, rzeczywiście z listopada ubiegłego roku. Sprawa wydana w tak zwanym trybie prejudycjalnym, czyli zapytanie od belgijskiego sądu na temat interpretacji przepisów prawa krajowego i ich zgodności z przepisami europejskimi. To już pierwsze zastrzeżenie, które należy pamiętać, że ten tryb prejudycjalny też nam predeterminuje to, na ile to orzeczenie ma, na jakie są jego skutki prawne, tak? Ono jest teoretycznie wiążące tylko dla sądu, który zadał pytanie. Także to jest pierwsza rzecz, którą należy podnieść, żeby sobie dać sprawę, jakie mogą być skutki tego orzeczenia. Druga rzecz to taka, że tam chodziło o interpretację dyrektywy dotyczącej harmonizacji pewnych aspektów własności intelektualnej. To jest tak zwana dyrektywa InfoSoc, która zawęża po prostu odpowiedzialność Internet Service Providers, dostarczycieli internetu. Wie pan, jeżeli chodzi o przekazywanie treści, tak, żeby oni nie ponosili odpowiedzialności za to, że są tylko pośrednikami. Jeżeli dochodzi nam do powiedzmy właśnie tego szybkiego przekazu informacji, gdzie nie ma w ogóle żadnej kontroli zawartości tego, co jest przekazywane, to mamy takie ogólne wyłączenie. No i właśnie te przepisy belgijskie, czy tam właśnie decyzja była chyba jakiegoś organu administracyjnego belgijskiego, która mówiła, że taka kontrola powinna być prowadzona, została uznana za potencjalnie, nie bezwarunkowo, ale potencjalnie naruszającą, czy właściwie, która musi być zbalansowana przeciwko właśnie temu prawu do prywatności, do ochrony prywatności. To są daleko idące wnioski, te, które pan przytoczył. To znaczy stwierdzenie, że ten wyrok będzie miał skutki w tej postaci, że ACTA będzie nieważna, to jest mocna nadinterpretacja.
Czyli może tak być, ale to są jeszcze zbyt daleko idące.
Bardzo zbliżone zestawienie okoliczności, podobne pytanie sformułowane już po wyjściu w życie ACTA i wtedy prawdopodobnie Trybunał mógłby rozważyć, czy wartość w postaci, bo proszę pamiętać, że ochrona własności intelektualnej i w ogóle własności też jest tak zwaną naczelną, przepraszam, podstawową wartością chronioną, tak, w karcie
tak jest,
praw podstawowych. I to jest wartość, którą należy ważyć i porównywać i badać, czy jest ona równie chroniona, czy mniej, czy bardziej chroniona w stosunku do ochrony danych osobowych, do ochrony prywatności.
Dziękuję bardzo. Jan Szczodrowski, prawnik, wykładowca w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Kolegium Civitas w Warszawie.